Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Kontakty z Kościołem Litewskim oraz lokalne inicjatywy dialogu ekumenicznego to tematy rozmowy z arcybiskupem Wojciechem Ziębą, metropolitą białostockim, którą nadamy już za chwilę. 8 marca wita Państwa ksiądz Józef Polak. Rozpoczynamy wielkopostną chwilą refleksji papieskim fragmentem rozważania o trzecim przykazaniu dekalogu.
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Trzecie przykazanie Boże domaga się jeszcze przypomnień zupełnie elementarnych. Spodobało się przedwiecznemu Ojcu uczynić pośrednikiem naszego zbawienia swojego jednorodzonego Syna, który dla nas stał się człowiekiem. Dlatego niedziela, dzień Jego zmartwychwstania, jest dla nas, którzy uwierzyliśmy w Chrystusa, dniem szczególnie świętym. W dniu tym gromadzimy się wszyscy wokół ołtarza, ażeby zaczerpnąć ze świętości Chrystusa i ażeby cały nasz tydzień uczynić świętym. Tutaj, podczas mszy świętej, realnie uobecnia się ta niepojęta miłość, jaka została nam okazana przez krzyż Chrystusa. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. Dzisiaj, kiedy część katolików zaczyna zaniedbywać tę niedzielną mszę świętą, trzeba nam sobie przypomnieć szczególnie o tajemnicy tej Bożej miłości, jaką zostaliśmy obdarzeni w Chrystusie. To ona uobecnia się na ołtarzu. Nie łudźmy się. Odchodząc od źródeł miłości i świętości, odchodzimy od samego Chrystusa. Odchodząc z tej stacji papieskiego pielgrzymowania w kierunku naszych zadań i przeznaczeń, nie zapominajmy przedwiecznej Bożej mądrości, która stanowi o prawdzie i o znaczeniu ludzkiego bytowania w każdym czasie i na każdym miejscu. Nie pozwólmy sobie wyrywać tych korzeni, jakie Boża mądrość zapuściła w naszych dziejach i w naszych duszach. Nie pozwólmy zagubić dziedzictwa, na których spoczął znak wiecznego zbawienia. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały w mieście Boga naszego. Jego góra święta, wspaniale wzgórze, radością jest całej ziemi. Niech Bóg je umacnia na wieki. Amen.
Naszym gościem jest arcybiskup Wojciech Ziemba, metropolita białostocki. Księże arcybiskupie, spotkania z Ojcem Świętym i w dykasteriach. Czy temat dialogu z prawosławiem był jakoś szczególnie poruszany?
Ten dialog z Kościołem prawosławnym troszeczkę dotknął Ojciec Święty. Orientował się dobrze, jaka jest sytuacja u nas. Większy akcent położyliśmy natomiast na kontaktach z Kościołem litewskim, które to kontakty ma już swoją ponad 10-letnią historię. Można powiedzieć, że przeszliśmy już bardzo daleką drogę. Podam chociażby jeden przykład. W lipcu gościliśmy w naszym seminarium w Białymstoku grupę kleryków seminarium wileńskiego, którzy przyjechali na prośbę władz seminaryjnych wileńskich do Białegostoku, żeby zorganizować im miesięczny, intensywny kurs języka polskiego. Na Wileńszczyźnie w dalszym ciągu ogromny procent wiernych modli się po polsku i chce słuchać kazań w języku polskim. Ale na początku naszego dialogu coś takiego było nie do pomyślenia. To świadczy o tym, jaką długą drogę przeszliśmy, że te kontakty dzisiaj są bardzo otwarte i nie ma takich punktów, na które reagowalibyśmy alergicznie. Takim punktem centralnym w duchowości mieszkańców Wileńszczyzny jest Ostra Brama. Przed kilku laty zapytałem kogoś z Litwy, może któregoś z biskupów, jak wygląda kult Matki Bożej Ostrobramskiej po tych zmianach. Otrzymałem odpowiedź, że owszem, ale to jest taki lokalny kult. Dla nas, Litwinów, takim punktem centralnym pobożności maryjnej jest Szydłowo, Szyluwa. 13 listopada, kiedy rozpoczynała się nowenna uroczystości ku czci Matki Bożej Ostrobramskiej, właśnie w Ostrej Bramie, zostaliśmy zaproszeni, zespół biskupów Polski do spraw kontaktu z biskupami Litwy, właśnie na te uroczystości, między innymi do Ostrej Bramy. O godzinie 10 była msza święta dla Litwinów z udziałem wszystkich biskupów litewskich. O godzinie 13 msza święta dla Polaków z udziałem wszystkich biskupów litewskich i także gośćmi z Polski. Kardynał Baczkis odprawiał dla Litwinów po litewsku, dla Polaków po polsku. Biskup Dydycz wygłosił kazanie na prośbę kardynała Baczkisa. Wszyscy modlili się w tym samym miejscu w zgodzie i udział biskupów litewskich pokazał, że jest to sanktuarium, które ma swoje znaczenie. I to jest bardzo ważne dla Polaków tam mieszkających, że oni na nowo czują się u siebie jako członkowie Kościoła. Kościół zrobił bardzo dużo, żeby czuli się naprawdę u siebie. Może jeszcze nie wszystko, bo to nie jest takie łatwe. Jest to sytuacja złożona, nawet gdy chodzi o powołania kapłańskie, o sieć parafialną. Nie dotykam spraw politycznych, regionalnych, bo one są poza naszą kompetencją. Natomiast ze strony Kościoła jest naprawdę ogromna otwartość, żeby wszyscy i Litwini, i Polacy czuli się tam dobrze.
Czy też wileńscy Polacy zwracają się do biskupów polskich? Czy informują właśnie o swoich postulatach, o problemach, które może istnieją właśnie w życiu obydwu społeczności?
W zasadzie sobie nie przypominam, żeby katolicy polscy zwracali się do nas z jakimiś problemami. Owszem, raz była taka sytuacja, chodzi o katechizację, natomiast takich żywych kontaktów na płaszczyźnie religijnej niestety nie ma. Trochę się dziwię temu, bo nasza działalność jest dosyć znana. Być może, że odgrywają tutaj rolę pewne różne jak gdyby interesy. My rozmawiamy na płaszczyźnie religijnej i wyłącznie religijnej. Unikamy konfrontacji, bo ona niczemu nie służy. Natomiast Polacy na zewnątrz, gdy chodzi o sprawy religijne, ich wiary, takiej reprezentacji czysto polskiej nie mają. Bo nie ma tam biskupa, który powiedział, ja jestem Polakiem. I dlatego Polaków reprezentują ludzie raczej z polityki. Czy to z litewskiego sejmu, czy samorządu. I widocznie nie czują potrzeby, żeby się zwracać w sprawach czysto religijnych, ale tutaj muszę powiedzieć, że ilekroć były sprawy drażliwe na Wileńszczyźnie, kiedykolwiek pojawiłem się, strona kościelna, litewska, starała się bardzo otwarcie o tym mówić. Nie miałem żadnych trudności z przedstawieniem na przykład problemu katechizacji w języku polskim czy litewskim. Oni sami z tym wyszli i starali się, żeby to rozwiązać w duchu kościelnym.
Że Episkopat Polski służy także takimi sprawami ważnymi, jak podręczniki do katechezy. To wszystko, co jest potrzebne do zarówno katechizacji, jak i sprawowania kultu.
Owszem, był czas, kiedy dostarczaliśmy, zresztą na prośbę biskupów litewskich, zwłaszcza do Wilna, książki, mszały, lekcjonarze. Dzisiaj już takiej potrzeby wielkiej nie ma, dlatego że granice są otwarte i księża litewscy doskonale się orientują, co gdzie można otrzymać i oni sobie radzą bardzo dobrze. Natomiast w dalszym ciągu jest oczekiwana pomoc i ją świadczymy na tyle, na ile możemy, gdy chodzi o organizację życia kościelnego i duszpasterskiego. W swoim czasie na prośbę strony litewskiej organizowaliśmy dla grupy księży warsztaty katechetyczne. Trwały tydzień. Była to praca bardzo solidna. Ci księża wjechali ogromnie zadowoleni. Oczywiście to nie byli wszyscy księża, ale to byli przedstawiciele diecezji po to, żeby potem dalej tam dzielić się swoim doświadczeniem. Wspomniałem już o kursie języka polskiego dla alumnów seminarium wileńskiego. Tych właśnie kursantów wysłaliśmy na kilka dni na obozy oazowe, żeby zobaczyli, jak to wygląda. Jeden dzień przeszli się z pielgrzymką, która udawała się z Białegostoku na Jasną Górę, żeby też zobaczyli, jak to wygląda w praktyce. Dziekani z dwóch diecezji przybyli do diecezji ełckiej, żeby rozmawiać ze swoimi odpowiednikami w Polsce i zorientować się, na czym polega funkcja dziekana w praktyce. Pomagaliśmy w zorganizowaniu synodu archidiecezji kowieńskiej. Pomagaliśmy też w wskrzeszeniu seminarium duchownego w Wilkowyszkach. Nawiasem mówiąc, z powrotem wykłady wróciły do Kowna, bo jest mało kleryków. Ale żeby rozpocząć, trzeba było dostarczyć regulaminy, rację studiorum i tak dalej. Pomagaliśmy też we wskrzeszeniu kapituł, bo one w przeszłości zginęły. Trzeba było statuty przekazać. Kiedyś byliśmy proszeni, żeby przedstawić sposób przygotowywania młodych do sakramentu małżeństwa. Więc po prostu zabraliśmy prawnika ze sobą i tam była taka kursokonferencja, którą prowadziliśmy. To, gdy chodzi o wkład Episkopatu Polskiego, on jest jeszcze szerszy, dlatego że każdego roku jest jedno spotkanie w Polsce, jedno na Litwie. I starałem się tak je organizować, żeby te spotkania były w różnych diecezjach Polski. Po pierwsze, biskupi chętnie nas przyjmowali i gościli i dzielili się swoim doświadczeniem pastoralnym, bardzo poszerzonym, bo również byliśmy na uniwersytetach, z wizytą u władz lokalnych, byliśmy w różnych przedsiębiorstwach, żeby pokazać, jak ludzie sobie radzą w Polsce. Biskupi litewscy przyjmowali to z wielkim zainteresowaniem. I tutaj muszę powiedzieć, że obecnie właśnie jak lata lecą, my zaczynamy trochę się uczyć od Litwinów. Na przykład ostatnio byliśmy w Wilnie i tam na Antokolu w zabudowaniach poklasztornych zobaczyliśmy wspaniale urządzoną pracownię konserwatorską, pracownię witrażową, kuchnię dla bezdomnych. To są prace z ogromnym rozmachem. Pracowni konserwatorskiej pracuje 56 artystów, którzy konserwują obrazy, rzeźby, których w Wilnie jest bardzo dużo. A więc jest to ogromny wysiłek Kościoła litewskiego, żeby ratować zabytki i to wysiłek bardzo dobrze zorganizowany. Także to już nie jest tylko wymiana jednostronna. My też możemy zobaczyć, co można dobrego zrobić i w Polsce, na przykładzie Litwy.
I oczywiście też jest to współpraca w duszpasterzowaniu Litwinom, którzy mieszkają z kolei w Polsce.
Owszem, jest wymiana po prostu księży. W liczbach nie jest to tak bardzo dużo, ale ona jest znacząca, bo diecezja ełcka ma niewielką grupę Litwinów. No, niemniej jednak trzeba zabezpieczyć posługę duszpasterską. Niemal od początku, 92 roku, jakiś ksiądz z Litwy pracuje, czy to w Puńsku, czy w Sejnach. No niestety z naszej strony uważam, że ta pomoc jest w dalszym ciągu zbyt skromna. Jeden z księży ełckich już od wielu lat pracuje na Litwie i to bardzo skutecznie, jako wykładowca, wychowawca, teraz organizator kurii w Paniewieżyc. Jeden z księży z diecezji zamojsko-lubaczowskiej został oddelegowany do pracy w diecezji wiłkowyskiej, ale nie ma zgłoszeń. Zwracałem się już kilkakrotnie do biskupów polskich, żeby zachęcić księży. Księża chyba się trochę boją trudności językowych, no ale one są takie jak i na misjach, gdziekolwiek trzeba się nauczyć języka, a biskupi litewscy proszą księży polskich, Po pierwsze, dlatego, że mają nie za dużo księży, a po drugie, wiadomo, że jeżeli przyjdzie z innego kraju, z pewnym doświadczeniem, może promieniować również na duszpasterstwo lokalne.
Innym obszarem współpracy, o której mieliśmy okazję na początku wspomnieć, to jest współpraca z prawosławnymi. Wydział teologiczny w Białymstoku jest jedynym w Polsce, gdzie współpracują ze sobą katolicy i prawosławni. Jakie to jest doświadczenie?
Ja tu muszę trochę sprostować. Takie plany były, gdy chodzi o wydział teologiczny z teologią prawosławną i katolicką. Niestety były to nasze plany, plany uniwersyteckie, które nie zgadzają się z ustawodawstwem i prawem kościelnym. Musieliśmy ten projekt wyhamować, ale działa od ponad 5 lat na Uniwersytecie w Białymstoku Katedra Teologii Katolickiej i równolegle Katedra Teologii Prawosławnej. Są one niezależne, tak zwane katedry międzywydziałowe. Każda z nich prowadzi własną działalność badawczą, ale od czasu do czasu sympozja czy kongresy organizowane są wspólnie. Więc na płaszczyźnie naukowej ta współpraca jest. Natomiast istnieje dialog, który wynika po prostu z tego, że my mieszkamy na tym samym terenie, spotykamy się i trudno, żeby udawać, że nie znamy się w ogóle. Z tym, że chcę tutaj podkreślić, jest to dialog prowadzony na płaszczyźnie religijnej. Czasem się to miesza. Ambicje narodowe na terenie naszej archidiecezji mieszkają Białorusini, czy jakieś cele polityczne, które dla prawosławnych, czy dla Białorusinów, czy dla katolików, czy dla Polaków wcale nie muszą być zbieżne, to są inne sprawy. Natomiast ja jestem kompetentny w sprawach religijnych, podobnie biskup Jakub, biskup prawosławny, i na tej płaszczyźnie, jeżeli nam nikt nie przeszkadza, ten dialog prowadzony jest spokojnie, myślę, że twórczo, i gdy chodzi o sprawy oficjalne, na przykład tydzień modlitw o zjednoczenie chrześcijan, czy gdy chodzi nawet o sprawy prywatne, wizyty imieninowe czy inne, są one na porządku dziennym, bo po prostu to jest współbrat w biskupstwie, chociaż prawosławny.
Wilno i Białystok łączy jeszcze postać sługi Bożego księdza Michała Sopoćki, kult Bożego Miłosierdzia. Jakie są nadzieje, że ksiądz Sopoćko zostanie wyniesiony do chwały ołtarzy?
Nadzieje są bardzo duże. Wszystkie sprawy już zostały przekazane do Rzymu. Dekret o heroiczności cnót otrzymaliśmy już. Teraz czekamy na ocenę uzdrowienia, które jesteśmy przekonani zostało dokonane za wstawiennictwem sługi Bożego księdza Michała Sopoćki. Pozostaje nam tylko modlić się i cierpliwie czekać, aby ten proces nie tylko dokończyć, ale żeby osiągnąć 2 cele. Jeden, żeby jakby zamknąć to, co rozpoczął tak wspaniale Ojciec Święty Jan Paweł II, ukazując światu prawdę o miłosierdziu Bożym i tych, którymi Pan Bóg się posłużył, święta Faustyna Kowalska i właśnie sługa Boży ksiądz Michał Sopoćko. A drugi cel, który można by osiągnąć przez tę beatyfikację, to bardzo konkretny. Dzisiaj Polska należy do tych krajów, gdzie spowiedź, sakrament pokuty są sakramentami bardzo pożądanymi przez wiernych. Nasi wierni rozumieją znaczenie tego sakramentu. Są kościoły, kraje, gdzie ten sakrament jest niedoceniany. Ksiądz Sopoćko był oczywiście sługą Miłosierdzia Bożego, ale może nawet przede wszystkim sługą konfesjonału, bo to przecież spowiednik świętej Faustyny. Może przydałby się właśnie dla naszych kapłanów, dla naszych wiernych, ten właśnie kapłan święty, błogosławiony, który odznaczał się tym charyzmatem miłości do konfesjonału, do sakramentu pokuty. Nie tylko służył, ale umiał kierować duszami. Widziałbym w beatyfikacji księdza Sopoćki właśnie ukazanie przez Kościół wzoru dla współczesnego kapłana.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był ksiądz arcybiskup Wojciech Zięba, metropolita białostocki.
Rozmowę z metropolitą białostockim podczas wizyty ad limina Episkopatu Polski zrealizował ojciec Stanisław Tasiemski. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.